Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat przyroda ponad podziałami. Naszym Państwa gościem poseł profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, nie w jednym rządzie, ale w wielu rządach. W 1968 roku rozpoczyna Pan swoją karierę naukową, polityczną.
Po 2 latach pracy zawodowej.
Po 2 latach pracy zawodowej. W 1983 swoją pracę i posługę, można powiedzieć, zaangażowanie polityczne. Więc dorobek ten naukowy, dydaktyczny, polityczny, można powiedzieć, ogromny, nie tylko w wymiarze krajowym, ale również międzynarodowym. I chcemy porozmawiać dzisiaj o przyrodzie ponad podziałami. Panie profesorze, panie ministrze, jesteśmy świadkami wielkiej walki o rodzinę, o ziemię, o klimat, o wychowanie. I można powiedzieć, że teraz ta fala, która jest falą ideologii gender, propagowania LGBT+, jest w takiej konfrontacji z wychowaniem katolickim, chrześcijańskim, z naszą kulturą łacińską. Widzimy z drugiej strony, że coraz bardziej do głosu przychodzą te wszystkie ideologie, które są bardzo laickie, powiedzielibyśmy, są ponadto oświeceniowe, liberalne, libertyńskie. Czy tak samo rzecz ma się, jeżeli chodzi o przyrodę, która no, z jednej strony powinna łączyć wszystkich, a okazuje się, że z jednej strony łączy obrońców przyrody, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli w tym wymiarze kultury chrześcijańskiej, kultury łacińskiej, kultury katolickiej i cywilizacji, a z drugiej strony okazuje się, że łączy jest ponad podziałami tych, którzy przeciwstawiają się takiemu patrzeniu na przyrodę, takiemu wykorzystaniu ziemi. Zgodnie z zasadą biblijną, czyńcie sobie ziemię poddaną i mamy do czynienia z tymi, którzy patrzą na przyrodę, na środowisko w sposób laicki, libertyński, liberalny i no, oświeceniowy, czyli rewolucja francuska. Jak pan na to patrzy z perspektywy roku 1968, początek pracy naukowej, pracy dydaktycznej, 83, początek pracy i posługi politycznej.
Dziękuję bardzo, ojcze. Najpierw szczęść Boże, witam serdecznie i ojca, i telewizów. Natomiast rzeczywiście tak jest, a mianowicie przyroda powinna łączyć, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tu ojciec wspomniał mój wiek, bo to skoro się
mówi... Dorobek naukowy, dydaktyczny,
ale
polityczny.
Ale wynika trochę z wieku, muszę powiedzieć, prawda? I rzeczywiście tak się stało. W 1968 roku, już po 2 latach pracy w terenie, bo studia skończyłem w 1966 roku, ale też muszę powiedzieć, że też troszeczkę rekordowo, dlatego że studia rozpocząłem, jak miałem 17 lat, bo w tym czasie można było rozpocząć wcześniej edukację, czyli miałem 6 lat, rodzice posłali mnie do szkoły. No, skończyłem ją w terminie, 11-klasową szkołę, czyli szkołę podstawową, 7-klasową, później liceum ogólnokształcące. 17 lat rzeczywiście dostałem się na studia. Skończyłem mając 22 lata. Później poszedłem 2 lata do pracy, a już w 20, mając 27, obroniłem doktorat. Tak rzeczywiście to było stosunkowo szybko. I tu ojciec, zaczęliśmy mówić o środowisku. Rzeczywiście to środowisko powinno rzeczywiście łączyć i łączy. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, gdy się popatrzy na te wielkie konwencje świata, takie chociażby jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. No tam wszyscy są za tym, żeby chronić środowisko, chronić zasoby przyrodnicze, chronić człowieka, działać dla dobra człowieka. To wszystko wygląda tak stosunkowo fajnie. Natomiast gdy się zbliżamy coraz bardziej nisko, to się okazuje, że jest różne podejście do tych zasobów przyrodniczych. Ale popatrzmy może na Polskę, bo Polska jest swego rodzaju unikatem, szczególnie w tym okresie, kiedy rozpoczęliśmy tworzenie wspólnej wielkiej Europy. Polska weszła w struktury Unii Europejskiej. Jesteśmy, jak wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej, a wtedy już byłem działaczem, powiedzmy takim zaawansowanym partii politycznej. Wtedy byliśmy, najpierw jeszcze był okres, kiedy po raz pierwszy zostałem ministrem, to był rok 1989, proszę sobie wyobrazić, prawda? 1998. przepraszam bardzo, co mi się daty już mylą i lata trochę, w 97 roku, wtedy byłem wiceprezesem Porozumienia Centrum, wtedy jako Porozumienie Centrum tworzyliśmy koalicję z AWS-em i z Unią Wolności, a ja pisałem program środowiska przyrodniczego dla AWS-u i to wtedy było takie moje pierwsze spotkanie również z tą polityką już wykonawczą. W 1997 roku zostałem ministrem środowiska. I wtedy ten program owocował tym, że już przygotowaliśmy się do wejścia w struktury Unii Europejskiej. I wtedy w ramach Porozumienia Centrum, ja byłem zawsze odpowiedzialny za sprawy programowe, robiliśmy pewien rachunek sumienia jakby, czyli polskie zalety i polskie wady. Gdyż trzeba było, powiedzmy, zobaczyć, żeby dobrze teoretycznie negocjować. I wtedy mówiło się bardzo dużo o polskich wadach, a te wady były rzeczywiście dosyć istotne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze byliśmy państwem stosunkowo biednym. No moja pensja, ja wtedy już byłem zaawansowany naukowo, ale moja pensja i mój odpowiednik w Niemczech to było niebo a ziemia. Moja pensja zawsze w tym czasie oscylowała mniej więcej około 20,5 litrówek wódki. Przepraszam bardzo,
Taki był przelicznik.
Jak się w Peweksie kupowało, to troszeczkę było więcej. Do 30 dochodziło, a wtedy były jeszcze i bony, i za dolary się inaczej kupowało. Ale wtedy rzeczywiście byliśmy państwem bogatym i nie ulegało nam mniejszej wątpliwości, że siła nabywcza mojej pensji była wielokrotnie mniejsza niż siła nabywcza pensji mojego odpowiednika na przykład w Niemczech, czy też w Holandii, gdzie w tym czasie udało mi się już troszeczkę odbyć staże naukowe i pewne stypendia, gdzie rozpoczęła się moja również i kariera troszeczkę międzynarodowa. Drugą naszą wadą było to, że mieliśmy drugi wielki nasz problem, to bezrobocie i to bezrobocie strukturalne, szczególnie w układach wiejskich. To z jednej strony bieda, z drugiej strony brak miejsc pracy, czyli bezrobocie dosyć duże. I wtedy, gdy to stanowisko negocjacyjne przygotowaliśmy, to był 1999, również w ramach Porozumienia Centrum ocenialiśmy również swego rodzaju i zalety. A wtedy była tego rodzaju narracja, że cudem będzie, o ile nas przyjmą w ogóle do jednoczącej się Europy. I rzeczywiście tak to wyglądało. Bieda, bezrobocie, kompleksy. Ale gdy się popatrzyło tak troszeczkę z lotu ptaka, to trzeba było powiedzieć sobie tak, ale zaraz, chwileczkę. Pierwsza zaleta to jest położenie geopolityczne. Przecież tworzymy wspólny, wielki organizm pod nazwą Unia Europejska. Wchodzimy do starej piętnastki, ale perspektywy mamy duże i Polska znajduje się w centrum jednoczącej się Europy. A więc raczej to jest zaleta, a nie wada.
I o tym przypominał Jan Paweł II.
O tym przypominał Jan Paweł II i o tym również przypomina historia, gdy się patrzy na to, co działo się w przeszłości. Wtedy, kiedy byliśmy silnym państwem, to byliśmy w centrum powiedzmy Europy. I o to miejsce zawsze była awantura. Ten, kto chciał być silny w Europie, chciał to miejsce opanować. No i między innymi, mówiąc krótko, rozbiory zakończyły się, spowodowane było tym, że polskie państwo przestało być silne, a ci, którzy mieli ochotę panować w jednoczącej się Europie w tym czasie, o to miejsce bardzo mocno walczyli i to był spór dość poważny. Ten spór tak samo był w okresie II wojny światowej, mówiąc delikatnie, też jednak to miejsce było atrakcyjne z punktu widzenia strategicznego, a więc dobre położenie geopolityczne. Druga rzecz, to gdy się tak popatrzyło na tą jednoczącą się Europę, to prawdę powiedziawszy, my mieliśmy bezrobocie, a oni mieli niedobór rąk pracy. A skąd to bezrobocie również wynikało? Z tego, że mieliśmy przewagę młodych ludzi, dobrze wykształconych, rzeczywiście bezrobotnych.
Mieliśmy wyż demograficzny,
a zachód Europy musiał się posiłkować już sprowadzając imigrantów z troszeczkę z obcych kultur również. I w związku z tym, gdy się popatrzyło, to przepraszam bardzo, kto jest bogaty? Ten, kto ma dobrą strukturę klas wieku, dobre położenie geopolityczne i również wykształcony, dobrze wykształconych młodych ludzi, no to przecież to jest wielki kapitał. A więc jest i jest zaleta. Następna zaleta to, jak się popatrzyło na sprawy związane ze środowiskiem, a między innymi z zasobami, które znajdują się w głębi ziemi. Polskie zasoby energetyczne. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej, w tej łączącej się Europie, w tej dużej, znajduje się na terenie Polski. A więc kto jest bogaty? Ten, kto posiada zasoby energetyczne, czy ten, który ich nie posiada, tych zasobów energetycznych? A póki co, nawet do tej pory, jesteśmy jednak uzależnieni od tych tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny. Oprócz tego, jeżeliśmy o tym już wiedzieli, że ogromne zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby wód geotermalnych, odnawialnych źródeł energii. A więc kto jest bogaty? Ten, co ma, czy ten, co nie ma? A rzeczywiście zachód Europy no, swoje zasoby wykorzystał w przeszłości do rozwoju gospodarczego, a ich miał mniej niż Polska ma w tej chwili generalnie.
No to panie popatrzmy... profesorze, panie ministrze, wspomniał pan to przygotowanie stanowiska negocjacyjnego. Rozumiem, że pan uczestniczył w tych przygotowaniach. Podejrzewam, że był takim podstawowym filarem stanowiska negocjacyjnego w wymiarze środowiska.
Jasne.
To jest 99 rok. Polska wchodzi do Unii Europejskiej w 2004 roku. Jak potoczyły się losy stanowiska negocjacyjnego i co w tym stanowisku negocjacyjnym było? Czy były w ogóle negocjacje? No więc, na czym one polegały?
To jest świetne pytanie. Również w tej chwili mogę powiedzieć, że świetny również materiał dydaktyczny, który ćwiczymy na podyplomowych studiach z zakresu polityki ochrony środowiska, ekologii i zarządzania. Dlaczego? Dlatego, że to stanowisko jest i studenci czytają to stanowisko. To stanowisko było przygotowane za czasów pana premiera Buzka z AWS-u. I to stanowisko zostało przygotowane i to był pierwszy spór mój z panem premierem Buzkiem, dlatego że okazało się, że najpierw trzeba wysłać stanowisko negocjacyjne do Komisji Europejskiej, żeby ona go zatwierdziła. Ja byłem przekonany, że przygotowuję stanowisko negocjacyjne po to, żeby rozpocząć negocjacje, a nie po to, żeby zatwierdził ktoś stanowisko negocjacyjne. Ale rzeczywiście w tym stanowisku negocjacyjnym żeśmy podkreślali swoje zasoby energetyczne w tych układach dyskusyjnych. Ale również jeszcze jedną rzecz, żeśmy tam podkreślali, a mianowicie stan środowiska przyrodniczego. A stan środowiska przyrodniczego mierzy się rodzimymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących w środowisku. To jest jedyny miernik stanu środowiska przyrodniczego. I Polska...
Dlaczego jest ważne tak to dziko występujących?
Dlatego, że zwierzęta są wskaźnikiem stanu środowiska i one występują tam, gdzie to środowisko im odpowiada. I jest pewna gama gatunków, które występują w różnych szerokościach i długościach geograficznych.
Czyli nie hodowlanych, tylko dziko występujących.
Dziko żyjących. Te, które występują w tych systemach, powiedzmy, leśnych, torfowiskowych, rzecznych, gleb rolnych, prawda, te gatunki dziko żyjące. I do tego Unia Europejska przywiązywała wielką wagę i ona tam właśnie tworzyła między innymi system monitoringu oparty o dwie dyrektywy, dyrektywę habitatową i dyrektywę ptasią, czyli o Naturę 2000. I gdy się popatrzyło z tego punktu widzenia, Polska posiada wszystkie gatunki występujące w tej strefie geograficznej, długości i szerokości. A dlaczego Stara Piętnastka rozpoczęła działania na rzecz Natury 2000? Bo są państwa, całe rejony w zachodniej Europie, gdzie tych gatunków jest zaledwie 40%, czyli 60% zginęło. I cała Natura 2000 mówi, trzeba dalej się rozwijać, ale żeby te gatunki wróciły albo przynajmniej nie ginęły.
Przyczyna tego zaginięcia? Rabunkowa polityka czy potężne?
I to jest właśnie świetne pytanie. Dlaczego tak się stało? Z bardzo prostego powodu. Inna mentalność. Troszeczkę inna mentalność i różne dziedzictwo kulturowe. A mianowicie my mamy specyficzną mentalność no, kształtowaną przez Kościół katolicki, powiedzmy sobie szczerze, czyli czyńcie sobie ziemię poddaną. I tu mamy dwa elementy tego, co się udało ochronić. Niech ojciec zauważy, bo teraz trzeba spojrzeć na pewien układ historyczny. Rolnictwo. Gdzie przetrwało to, niektórzy mówili, za takie tradycyjne albo konserwatorskie, niedobre takie, powiedzmy w pewnym sensie. Czyli to drobne rolnictwo oparte o prywatną własność ziemską drobną w Polsce. A to zaowocowało tym, że ci ludzie, pracując tam, nie doprowadzili do tego, albo nie pozwolili na to, aby powstały wielkie gospodarstwa, ogromne gospodarstwa, które na zachodzie Europy powstały na skutek zielonej, albo inaczej rewolucji zielonej. No, długie, mocne gospodarstwa rolne, produkujące dużo żywności, ale też i ogromnymi nakładami środków ochrony roślin, środków sztucznego nawożenia i ogromnej ilości wody. I to owocuje bardzo prosto tym, że powstaje w gruncie rzeczy, gleby są zniszczone, gatunki zginęły. Jest tu pewien substrat, który, aby uzyskać dużą produkcję w tej chwili masy organicznej, trzeba tam korzystać już nie tylko z tego ogromnego nawożenia, które sięga w tej chwili 600-800 kg NPK na hektar, i cała gama środków ochrony roślin i jeszcze duża ilość wody, ale to już brakuje. Trzeba również przygotować odpowiednie rośliny, czyli genetycznie modyfikowane rośliny po to, żeby uzyskać dużą produkcję. W Polsce potencjał biologiczny gleb gotowy ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości tymi metodami, gdzie można wykorzystywać i stare odmiany, i stare rośliny, i te gatunki, które występują dziko żyjące. Czyli mamy niezniszczone biologicznie gleby. I tu, proszę ojca, jest pewien, to szok był dla mnie, gdy w roku 1987 pojechałem na stypendium do Uniwersytetu Wageningen, a później dzięki pomocy naukowców holenderskich dostałem się na Uniwersytet do Bayreuth i pojechałem na Uniwersytet w Kiel, gdzie był ministrem landowym profesor od spraw związanych z biologią gleby. I tam zobaczyłem coś niesamowitego, a mianowicie tam zauważyłem, że regenerują gleby, podobnie jak w Holandii. I hektar regeneracji gleb, a wskaźnikiem regeneracji gleb jest występowanie tych dziko żyjących gatunków, które u nas występują na ugorach albo na glebach rolnych. Hektar takiej regeneracji kosztował około kilku tysięcy marek za jeden hektar. Więc proszę sobie wyobrazić, kto jest wtedy bogaty? Ten, który nie posiada niezdegradowane gleby, czy ten, który musi, aby doprowadzić do tego, że można było produkować tą żywność o najwyższej jakości, tą tradycyjną, musi zainwestować parę tysięcy marek w tym czasie.
Panie profesorze, panie ministrze, zapytam, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie życiowe, ale też naukowe i dydaktyczne. Po 89 roku, również wcześniej, byliśmy informowani medialnie, że polska wieś i polska gospodarka to jest gospodarka rabunkowa, jeżeli chodzi o przyrodę, jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o ziemię, a okazuje się, że w tej konfrontacji z tymi, którzy byli podawani jako wzór, okazało się, że to nie my jesteśmy gospodarką rabunkową, tylko to oni zniszczyli, czyli zrabowali ziemię ze swojego dobrodziejstwa. Czy ja dobrze rozumiem, dlaczego to nie przedostało się do świadomości obywateli, że jesteśmy bogaci bogactwem naszej kultury agralnej, chociaż wtedy pokazywano, PGR-y zniszczyły naszą gospodarkę, południe Polski zostało wtedy, przepraszam za kolokwializm, rozjechane propagandą w stylu nic się nie opłaca, to co wy robicie po 20 latach. Południe, zwłaszcza Małopolska, jest obsiana, przepraszam, trawą. Co się stało? Co się stało, że doszło do takiego, moim zdaniem, zamętu informacyjnego, jeżeli chodzi o nasze bogactwo?
Ojcze, i to było, nie potrafiliśmy zrobić jednej rzeczy, a mianowicie pokazać swoich zalet. To znaczy, chciałem powiedzieć, że Porozumienie Centrum i ta organizacja, która wtedy wchodziła do koalicji w AWS-ie, wyraźnie o tym mówiła i to w programie jest zapisane, że my jesteśmy państwem niezwykle bogatym pod tym względem środowiskowym. I dlaczego jesteśmy takim bogaci? Dlatego, że nie mamy zniszczonych gleb biologicznie ze względu na nasze ekstensywne teoretycznie rolnictwo, którego notabene żywności nam starszało w tym Polsce zupełnie spokojnie. Jeszcze byliśmy eksporterem tej żywności na wschód Europy i również i na zachód. Polska szynka również była niezwykle cenionym produktem w Stanach Zjednoczonych. Ale to, dlaczego to się utrzymało? Dlatego to się utrzymało, że niech ojciec zobaczy, tak zacząłem o tym mówić, zachód Europy, rewolucja zielona, wzrost produkcji, likwidacja małych gospodarstw, na wschodzie od Europy ze względów ideologicznych, kołchozy, sowchozy, PGR-y. Polska była jedynym państwem, gdzie się w tym bloku wschodnim, gdzie własność ziemska pozostała w ręku rolnika. I ten rolnik trzymał się tej ziemi. Był oskarżany o wszystko. Ale dlaczego się trzymał? Dlatego, że miał wsparcie bardzo mocne, również ideologiczne i moralne, w kościele katolickim. I dzięki temu to przetrwało, prawda? To jest ogromna zasługa właśnie tej mentalności, powiedzmy, polskiego rolnika. I drugi element niezwykle istotny, też tradycyjnie z polskiej, wywożący się z polskiej kultury. Państwowa własność leśna, gdzie nie zysk decyduje, ale decyduje racjonalność gospodarowania. I to jest dziedzictwo, począwszy od Lasów Królewskich, które w gruncie rzeczy były państwowymi lasami, bo można je było używać tylko w razie niebezpieczeństwa wojny, jako srebra takie domowe się traktowało, prawda? Do tej pory 1/3 terytorium kraju, no może 1/4 powiedzmy, pokryta lasami państwowymi, gdzie decyduje wiedza, a nie eksploatacja. To trzeba być niezwykle bogatym państwem i to nie stać zachodu Europy na to, żeby mieć taki obszar lasów państwowych w jednym ręku, nastawionych na to, żeby korzystać z tych lasów, ale równocześnie, żeby występowały wszystkie gatunki. Czyli typowa koncepcja zrównoważonego rozwoju albo czynienia sobie ziemi poddanej. Ja o tym wielokrotnie mówiłem również tu w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Rąbaliśmy te lasy, nawet od 1945 roku, ale jest to tradycja, to wpojona tradycja w polską mentalność, również i leśną. Rąbaliśmy te lasy, i mamy ich coraz więcej. Mieliśmy ich niecały 20%, teraz mamy 30%. Mieliśmy wtedy 900 milionów metrów sześciennych zapasu na tych 20% kraju. W tej chwili mamy 3 razy więcej. A więc drewno służyło człowiekowi i mamy go coraz więcej. I równocześnie polowaliśmy, chodziliśmy na grzyby. Lasy są udostępnione całemu społeczeństwu i nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków. Te gatunki, które były w zachodniej Europie, dawno z tamtej Europy zniknęły. Te gatunki, które przelatują przez tą Europę i kiedyś tam się gnieździły. Bocian biały, bocian czarny. No z łopotem i ze świstem skrzydeł mijają te gościnne strony, przylatują do Polski wiosną i wracają z tej Polski na zachód Europy. A więc to piękna bioróżnorodność jako dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Więc kto jest, powracając do tej sprawy, kto jest tu bogatym państwem? Ten, który ma wszystkie gatunki i o to walczy cała zachodnia Europa i w tej chwili jednocząca się Europa. Natura 2000 jest tego przykładem, prawda? Zasoby energetyczne, niezniszczone gleby, młodą strukturę klas wieku, wykształcone społeczeństwo, funkcjonująca polska rodzina, dobry kościół, dobre organizacje. No więc proszę ojca, nic innego, tylko brać przykład całej jednoczącej się Europie, która chce mieć to, co my mamy. W związku z tym, no,
przyroda ponad podziałami, o tym dziś rozmawiamy. Poseł profesor Jan Szyszko, był minister środowiska. Ponad 50-letnia kariera naukowa, dydaktyczna, też ogromny kapitał, jeżeli chodzi o karierę polityczną. To jednak okazuje się, że są zjednoczone siły w świecie, jeżeli chodzi o przyrodę. Powiedzielibyśmy po jednej stronie ta wizja katolicka, chrześcijańska, łacińska, oparta na tradycji judeo-chrześcijańskiej, wypływająca z Biblii i też kształtowana przez Kościół katolicki przez tysiąclecia, a z drugiej strony ta wypływająca z rewolucji francuskiej, wypływająca z takiego podejścia laickiego, eksploatacyjnego, wyeksploatować człowieka, wyeksploatować przyrodę, ograniczyć go. Przed programem zastanawiam się nad taką kwestią. Jak to się dzieje, że mamy w społeczeństwie bardzo niskie pojęcie na takie tematy jak rolnictwo, jak lasy, jak ziemia, jak zasoby i bogactwo geologiczne, energetyczne, jak potencjał klimatyczny, jak CO2, jak białowieża, jak rozpuda. Wymieniam tego tak dużo, ponieważ wydaje mi się, że przedstawiane jest to w taki sposób, żebyśmy mieli do tego naturalną niechęć, bądź byśmy uważali, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i pojąć. Pierwsza odpowiedź, która rodzi się mi osobiście, to jest odpowiedź taka. Tam, gdzie są duże pieniądze i tam, gdzie są potężne zasoby, a jeszcze jeden zasób, to jest człowiek. Czyli tam, gdzie jest ten kapitał, powiedzielibyśmy, ludzki, gdzie jest młodość, gdzie jest entuzjazm, gdzie jest przedsiębiorczość, to też ośmiesza się to bądź dyskwalifikuje, o tym się nie mówi. Czy pan profesor, pan minister na podstawie swojego życia, kariery naukowej, politycznej nie ma takiego przekonania bądź potrafi nam mi to wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że wiem i nad tym wielokrotnie się zastanawiałem i zresztą rozmawiam na ten temat ze studentami, ale myślę, że początkiem tego w gruncie jest reformacja i początkiem tego jest to, że etos rycerskości zachodniej Europy został zamieniony na etos kupczenia, a ten etos rycerskości jeszcze w Polsce jest. I tu trzeba sobie zdawać z tego sprawę i dlatego z tego powodu miałem poważne wątpliwości, czy wykorzystamy naszą szansę, gdy wejdziemy w struktury Unii Europejskiej. Czy czasem nie przegramy właśnie z tym etosem kupczenia. I się wszystko, powiedzmy, stara w jakiś sposób kupić. A jak się kupuje, no to znaczy, że trzeba to, ten kto chce kupić, chce to kupić jak najtaniej. I z tego też powodu, żeśmy wydali zresztą taką książkę wspólnie ze studentami, Europa wielkich szans, zrównoważony rozwój Polski szansą dla Europy, notabene poświęcona jest Janowi Pawłowi II.
Panie ministrze, panie profesorze, pamiętamy przynajmniej kilka rozmów niedokończonych na ten temat, publikacji w naszym dzienniku. Aktualności dnia poświęconych temu, jakim bogactwem jest, jaką szansą jest ten zrównoważony rozwój, bogactwo Polski. Ja pytam szerzej.
I teraz niech ojciec, ja mówię właśnie do tego, jakby dążę. I teraz niech ojciec zauważy, niech radio, znaczy telewizowie również zwrócą na to uwagę. Przecież o ile wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej, to nie dlatego, że altruiści byli w zachodniej Europie. Tylko na pewno byli to ludzie i tu nie wolno się na to obrażać. Ja znam mentalność chociażby Holendrów, gdzie mogę potraktować jako drugi kraj, gdzie spędziłem bardzo dużo czasu poza Polską, oczywiście, w której jestem od urodzenia do chwili obecnej. To tam jest właśnie ta mentalność państwa kolonialnego. Prawda? No trzeba pomóc, ale na tej pomocy trzeba zarobić. No przecież nie będziemy pomagali tam, gdzie coś stracimy. Prawda? To jest jakby wtopione i to trzeba sobie z tego pamiętać, że coś takiego jest. Ale równocześnie jest pewien nurt filozoficzny, który można określić jako ten nurt, ja bym go określił jednak tekst lewacki. Prawda? I teraz niech ojciec zauważy, o ile przychodzi się do Polski i patrzy i widzi, jest taka białowieża, unikat. No to jak można chwalić tego, którego chce się wziąć do siebie i go wykorzystać, po prostu kupić, prawda? Jak można go chwalić, że on jest wzorem dla całego świata i wzorem również dla mnie, który chce to kupić? No to przecież trzeba powiedzieć, że nie potraficie, czyli rozpoczyna się negocjacje w pewnym sensie. Trzeba rozpocząć pewną grę. Wy nie potraficie zarządzać. No i w związku z tym powstała pewna koncepcja. Niech ksiądz zauważy również, w tym biorą, odgrywają rolę środki społecznego przekazu, które nie wszystkie są w polskich rękach, a te, które są w polskich rękach, też różnie na to reagują, prawda, bo jest odpowiednia edukacja. No to pokazano, że ta Białowieża to nie jest to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, polskiego leśnictwa, polskiej szkoły ochrony przyrody, polskiego łowiectwa, tylko odwrócono całą sytuację. Powiedziano, to jest nietknięte ręką człowieka i jak tam ci ludzie będą dalej gospodarowali, to zniszczą te zasoby przyrodnicze. prawda? I powstał pewien mit. Wbrew prawu, wbrew logice, wbrew wiedzy, prawda? Został. Opinia została zrobiona na świecie, że Polacy chcą wyciąć ostatnią, pierwotną puszczę Europy. Gdy sprawa jest zupełnie inna. To nie Polacy chcą wyciąć, tylko Polacy wielokrotnie odbudowali to, co ci, co nas w tej chwili oskarżają, że chcemy wyciąć, przychodzili tam i to niszczyli. A Polacy to odbudowali. Dzięki właśnie swojej mentalności, dzięki wiedzy, dzięki właśnie tym ludziom, którzy tam mieszkają. I jest to również zgodne z prawem Unii Europejskiej, bo Natura 2000 mówi, że coś zniszczyłeś, musisz to naprawić. Ale nie liczy się tu ani prawo, nie liczy się ani wiedza, nie liczy się nauka, tylko liczy się etos kupczenia. Ale proszę ojca, nie do końca, bo jednak pewne zasady również i są. I te zasady, wie ojciec, gdzie są? W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam są jednak prawnicy, którzy muszą dbać o swoją reputację i gdzie już dochodzi do drastycznego łamania prawa, no to starają się z tego jakoś wybrnąć, prawda? I podjąć taką decyzję, która nie zaszkodzi ich reputacji. I w sprawie Puszczy Białowieskiej w gruncie rzeczy oskarżano nas o co? Oskarżano nas o to, że Polska chce wycinać, albo inaczej, miejscowa ludność, leśnicy chcą wycinać dla zysku ostatnią, pierwotną puszczę Europy. Że powinni się nałożyć kary na Polskę. Że jest dewastacja. I jakie jest postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Nie ma nic o tym, że Polska wycina. Nie ma nic o tym, że będą kary. Nie ma nic o tym, że trzeba wstrzymać wycinkę. Tylko jest powiedziane, że szanowni państwo, ale trzeba dbać o tą puszczę, żeby zachować integralność obszaru, która została ustanowiona w roku 2008, kiedy włączyliśmy puszczę do sieci Natury 2000. Tylko i wyłącznie i tyle. I teraz wchodzimy, znowu powracamy do Polski. Czy w Polsce środki społecznego przekazu, łącznie powiedzmy z TVP Info i z programem pierwszym, naświetliły tę sprawę? Nie.
Pytanie zamilkły. Dlaczego?
Nie wiem, to jest w pewnym sensie...
Skąd się wzięli naukowcy, panie profesorze, panie ministrze, skąd się wzięli naukowcy występujący w mediach, przytaczający wiele argumentów, również naukowych, które były stanowiskiem kontra Jan Szyszko, minister, profesor?
Proszę ojca, rzeczywiście, z tym, że to nie były argumenty, znaczy to nie były dane. To były właśnie tego rodzaju, ja bym powiedział, takie posądzenia. Wycina puszczę, wycina drzewa. Co to za minister, który wycina drzewa? Prawda? Natomiast cała sprawa polega na tym, że zrobiliśmy w roku 2016 pełną inwentaryzację i porównaliśmy tą inwentaryzację, stan siedlisk i występujących gatunków. Lasy Państwowe to zrobiły na wniosek ministra, ale to ogromne podziękowania dla dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana doktora Tomaszewskiego, że on to zaakceptował. Zrobiliśmy pełną inwentaryzację i co się okazało? Gdy żeśmy włączali, albo inaczej zgłosiliśmy obszar Natura, Puszczy Białowieskiej do obszaru Natura 2000, daliśmy inwentaryzację. Ile jest siedlisk, jakich i cały obszar zostały włączone do Natury 2000 z jednym jakby podstawowym założeniem. Nie ma nic zginąć z tego, co jest, bo to jest ważne dla Unii Europejskiej. Są gatunki różnej wagi i może ewentualnie nastąpić poprawa. Robimy w roku 2016 pełną inwentaryzację. Zatrudniamy ponad 200 specjalistów. Cały obszar Puszczy Białowieskiej obejmujący Park Narodowy i 3 nadleśnictwa gospodarcze. I okazuje się, że nie tylko, że zamarło kilkanaście milionów drzew o masie ponad 6 milionów metrów sześciennych, ale rozpad drzewostanów spowodował, że zginęły siedliska, 3000 siedliska ważnego dla Unii Europejskiej. A ponieważ się przewróciły drzewa, to nie ma miejsca dla gatunków, które żyją na tych drzewach, a więc nie ma tam miejsca dla ptaków, nie ma tam miejsca dla owadów, po prostu zmienił się układ siedliskowy. I to trzeba naprawić natychmiast, prawda? I o tym powiedział wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dbajcie o integralność obszaru i więcej o nic, prawda? I ojcze, to są straty, niech ojciec zauważy, straty w sensie pieniędzy, to jest prawie 1,5 miliarda złotych w tej chwili. Trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby doprowadzić do tego, żeby zginęło, zamarło tyle milionów metrów sześciennych dobrego drewna, notabene posadzonego w przeszłości przez ludzi tam mieszkających, przez ojców i dziadów tych ludzi, którzy tam mieszkają, prawda? Żeby to gniło i równocześnie o wartości miliard, tak jak już powiedziałem, 1,5 miliarda złotych prawie, bo to ciągle proces trwa, prawda? A regeneracja siedlisk będzie kosztowała jeszcze więcej. Zginęły gatunki, więc ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność. I teraz właśnie odnośnie tych, którzy krytykowali. Opracowaliśmy wspólnie w tak Międzynarodowym Instytucie Badań Humanistycznych i Przyrodniczych, 4 profesorów podpisało zaproszenie do dialogu, do tych wszystkich oponentów. Proszę zauważyć, że ten układ, nazwijmy to informacyjno-lewacki, jest dość dobrze zorganizowany na całym świecie. Przecież kto nas atakował? Wszystkie państwa. Protesty były ze wszystkich państw, że wycinamy puszczę, ostatnią pierwotną puszczę Europy. Protestowały takie, nawet czasopisma naukowe, albo udostępniały swoje łamy, jak Science i Nature, a więc o największym renomie naukowej. Takie czasopisma, powiedzmy, polityczne, jak The Guardian i Politico. I my żeśmy te materiały zebrali, przetłumaczyli na język angielski i do wszystkich naszych oponentów żeśmy wysłali zaproszenie do dialogu na bazie konkretnych danych, na bazie konkretnych gatunków, konkretnych siedlisk. I wie ksiądz, jaka jest odpowiedź? Zero. Cisza. Zamilkli. Nie ma gorszej rzeczy, ja widzę, albo inaczej, jedyną obroną jest jednak, pomimo wszystko, jednak jakieś zasady etyki również występują, ale mówię tu między innymi o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To w Polsce nas skarżą, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział nie. Tylko dbajcie o integralność obszaru.
Panie ministrze, panie profesorze, za chwileczkę o tych przykładach dezinformacji medialnej zapytamy w konkretnych sytuacjach związanych z pańską działalnością, tą naukową, dydaktyczną, no ale też i polityczną. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. 56 657 0011 lub 56 657 0012 dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny. 48 56 657 0013 lub 657 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Dezinformacja medialna. Zanim o tym krótkie pytanie. Skoro z Puszczy Białowieskiej straty 1,5 miliarda złotych, jeżeli chodzi o zysk, rozumiem, z drewna. Jak w tym czasie przedstawia się import, eksport drewna do Polski z Polski? Kto stoi za tym importem i eksportem? Bo przecież jeżeli mielibyśmy swój surowiec do całego spektrum gospodarki opartej na drewnie, a w tej chwili go nie mamy, to przecież skądś musimy go wziąć.
No, Polska jest zasobna w drewno. Ja tak jak już powiedziałem zresztą tutaj na wstępie, my jesteśmy takim typowym przykładem koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli w układach leśnych. Korzystaj z zasobów leśnych po to, żeby służyły człowiekowi, tworzyły miejsca pracy, żeby było ich coraz więcej. Czyli od 1945 roku, ja nie jestem piewcą poprzedniego systemu, ale jednak ta tradycja leśna, to salutowanie, ten mundur, prawda, przestrzeganie zasad wiedzy i nauki, zaowocowało tym, że mamy w tej chwili około 3 miliardów metrów sześciennych drewna, prawda, na pniu, a cały czas żeśmy cieli. Czyli pozyskiwaliśmy około 60% zapasu, czyli 40% zostawiam, czyli przyrost następował coraz większy, czyli tyle żeśmy pozyskiwali. W tej chwili mamy wolny rynek teoretycznie, prawda? W związku z tym możemy importować, możemy i eksportować to drewno. Natomiast ten system sprzedaży drewna w Polsce jest dobrze zorganizowany i całe drewno w tej chwili, to które pozyskuje się tyle zgodnie z planem, nie można więcej pozyskać. Całe to drewno jest w gruncie rzeczy w 90%, o ile wiem, zagospodarowane na terenie Polski. Z tym, że oczywiście niektórzy narzekają, że jest jego brak, że można rozwijać, jeszcze bardziej stymulować wzrost gospodarczy. I to są pewne możliwości, że ten wraz ze wzrostem wieku drzewostanów, wzrostem tych drzewostanów, które zostały, wynikały ze wzrostu lesistości, tego drewna będziemy pozyskiwali więcej. I tu można w jakiś sposób również troszeczkę działać w ten sposób, że w ogóle całe plany pozyskania drewna w poszczególnych nadleśnictwach są planami 10-letnimi. W związku z tym można trochę przyspieszyć pozyskanie, trochę zwolnić to pozyskanie, ale niemniej w tej chwili jest układ rynkowy. I faktem jest również, że przemysł niektóry twierdzi, że brakuje drewna polskiego, a to polskie drewno jest niezwykle atrakcyjne, ale ceny są rynkowe, w związku z tym możemy to drewno kupować. Natomiast w tym, co ojciec powiedział, niech ojciec zauważy. 1 500 000 000 metrów drewna, tak? 6 milionów metrów sześciennych drewna, 6 milionów metrów drewna gnieje na terenie Puszczy Białowieskiej i ci ludzie nie mają nawet czym palić.
Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta i pana ministra. Tak na początku pragnę bardzo serdecznie podziękować telewizji Trwam i panu, panie ministrze, za tą ogromną charyzmę, za tą ogromną miłość i obronę nas, rolników, leśników. Panie ministrze, ja do dzisiaj nie pogodziłam się z tym, że pan został odwołany ze stanowiska ministra, bo to jest naprawdę nienormalne. To jest nienormalne, bo panie ministrze, ja mam takie odczucie, ja jestem rolnikiem z krwi i kości. Nie może ten, który nie pracuje na roli, ten, który nie zajmuje się leśnictwem, nie może taki człowiek zabierać zdania w tym głosie, bo tak jak ja nie nadaję się ani na lekarza, ani na pilota, tak samo ci ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia, co to jest rolnictwo, co to jest ziemia, absolutnie nie powinni zabierać w tym temacie głosu. A ci, którzy naszą ojczyznę zdradzają, którzy donoszą do Unii Europejskiej, oni po prostu powinni być pozbawieni praw obywatelskich. Prawa nie powinni być Polakami, bo skoro jest tak w Polsce źle, to proszę bardzo, niech sobie jadą do Niemiec, niech sobie jadą do Francji. To właśnie liberałowie tak o nas walczyli, że my mamy dużo mniejsze opłaty, dotacje z zagranicy. Czym my, polscy rolnicy, różnimy się od rolników niemieckich, holenderskich, francuskich? Chyba tylko tym, że ziemię kochamy nie pół sercem, ale całym sercem. Bo panie ministrze, ojcze Benedykcie, ziemia to jest dobra i kochana matka, ale o nią trzeba dbać, tak jak mama dba o tego noworodka. Tak rolnik musi dbać o ziemię. My nie mamy wolnego, my nie mamy wolnej niedzieli, wolnej soboty, weekendu. Teraz, o dzisiaj byłam w Sanoku. Jest mnóstwo turystów, ja się z tego bardzo cieszę, ale tak sobie pomyślałam, jestem teraz już niepełnosprawna. Boże kochany, kiedy rolnik pojedzie na wczasy? Nigdy. My zawsze mówimy, my będziemy mieć wczasy tam, nad kościołem. Jak już nas Pan Bóg weźmie pod swoje skrzydła. Do śmierci nie pogodzę się z tym. Dlaczego my, rolnicy, jesteśmy tak upokarzani? Mówili młodym, że nie opłaci się nic, nie opłaci się kurki chować na jajeczko, nie opłaci się robić grządki, a pod te sklepy wielkopowierzchniowe podjeżdżają tiry z czym? Nie z warzywami, tylko po prostu z trucizną, bo to jest trucizna. To jest trucizna i ludzie, zastanówcie się, Polacy, zastanówcie się, obudźcie się z tego borsuczego snu. Zacznijcie kupować w tych malutkich sklepach od nas, od rolników. Jak wyjdzie jakaś babcia na wywiezie coś na rynek, kupujcie od tych starszych ludzi, bo to jest naprawdę zdrowe, ekologiczne. Dlaczego nas, rolników ekologicznych, tak niszczą? Bo dobrze wiedzą, że jak zniszczą nas, to wtedy nasz rynek zaleją tą trucizną, tym świństwem, tym, to nie jest jedzenie, to jest po prostu kurka tego nie chce zjeść. Piesek, ja przepraszam za ten uniesiony głos, ale po prostu nie mieści mi się w głowie, dlaczego Polska jest tak strasznie niszczona, tak jest poniewierana. Dlaczego?
Dziękujemy pani Danuto, dziękujemy i tutaj oddamy głos panu ministrowi. Pomidory podobno bardziej z waty smakują.
Muszę powiedzieć, ojcze, że naprawdę. Pomidory lepiej smakują z gruntu i to jeszcze z tego gruntu, gdzie jest ten nawóz taki naturalny, prawda? I gdzie nie są pod folią, ale pod polskim słońcem, polskim niebem, to muszę powiedzieć, że ten pomidor naprawdę dobrze smakuje. Ale tu odpowiem, czym się różni nasi polscy rolnicy, no pani powiedziała, miłością do ziemi. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ogromną wiedzą. Proszę ojca, ten rolnik, który posiada te 6, 8, 10, 15 hektarów, ten drobny, to on ma ogromną wiedzę. Ja obserwuję studentów, którzy do mnie przychodzą. Takie dziecko, które przychodzi od tego rolnika, który ma te kilkanaście hektarów, a przy okazji jeszcze, już w tej chwili troszeczkę wbrew prawu, ale nie wbrew prawu unijnemu, trzeba powiedzieć, bo tu są jeszcze inne rzeczy, są pewnie mity i fakty, który ma te kury, kaczki, prawda, tam gdzieś świnka się tam się plącze, prawda, krowa jest, to on ma ogromną wiedzę. To jest niesamowita wiedza od małego. On wie, jak ziemniak wygląda, kiedy go się sadzi, kiedy się marchew sieje, kiedy się kurę karmi. On wie, że musi być jeden kogut i 15 kur, żeby było dużo jajek. A lęgnie się od kury, powiedzmy, 15 kogutów i 15 kur. I on wie, że te 14 kogutów trzeba zabić i zjeść, prawda? No bo przecież to jest normalna sprawa, to jest selekcja. On ma ogromną wiedzę, miłość do ziemi. I czym się dlaczego jesteście? Bo jesteście konkurencyjni, szanowni państwo, niezwykle konkurencyjni. Ta polska żywność, rzeczywiście, żeby ona miała ten certyfikat, żeby o to zadbano, to jest żywność konkurencyjna. Konkurencyjna i poszukiwana w zachodniej Europie. Ta żywność musi drogo kosztować, dlatego że wy produkujecie w takim warsztacie, który jest niezniszczony. Ja mówię, ten miód z Białowieży, przepraszam, wracam do Białowieży, powinien być 100 razy droższy od tego miodu pochodzącego z genetycznie modyfikowanego rzepaku. I tak powinno rzeczywiście być. Tylko o to rzeczywiście troszeczkę, ja bym powiedział, w Polsce również nie dbamy, co wynika być może z kompleksu władzy, albo również i ze środków, z kompleksu środków społecznego przekazu. Dlaczego? Przecież właśnie ten rolnik powinien być dowartościowany ceną zakupu tej żywności, a jedynym certyfikatem powinna być jego ręka i twarz. To jest jedyny certyfikat, który mówi, że ta żywność rzeczywiście jest droga. Dlaczego my sprowadzamy genetycznie modyfikowane pasze w ilości w tej chwili 3,5 miliona ton rocznie? Przecież to jest... Niech ojciec zobaczy, jaka jest presja i to jest również ponad podziałami. Przecież wiem, jakie było lobby i to lobby różnych państw, żeby do Polski wprowadzać GMO. Byłem tym, który robił założenia do ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach. To był rok właśnie 1999, przestałem być wtedy ministrem, prawda? Ale zostałem prezydentem COP5, co się udało też zrobić Polakowi po raz pierwszy. No to przecież wtedy, gdy żeśmy przejęli władzę w roku 2005 już jako Prawo i Sprawiedliwość, wtedy było stanowisko, ramowe stanowisko w sprawie GMO, nasi poprzednicy, PSL, SLD, doprowadził do bezprawnego importu pasz genetycznie modyfikowanych i wtedy my, żeśmy ulegli i powiedzieliśmy, że na jeden rok, do roku 2008 memorandum dajemy, jest koniec. Ma zginąć pasza genetycznie modyfikowana. I co w tej chwili jest? W tej chwili już jest prawdę powiedziawszy do roku 2025. Jak lobby działa? I to jakie międzynarodowe lobby działa? Że się w pewnym sensie poddajemy tutaj. Nie rozumiem, dlaczego się poddajemy, ale się poddajemy i genetycznie modyfikowane pasze są do Polski importowane.
Panie profesorze,
co teraz się stało,
ministrze,
ja mówię, bo to jest parodia pewna.
Jeżeli mamy ponad podziałami, tak, prawda, i mówimy krótko, że ten podział jest jeden, taki, o którym mówiła pani Danuta, katolickiego miłowania ziemi, do tej wiedzy, o której pan profesor tak wiele mówił, jeszcze jest wiedza znajomości ziemi. Bo ziemia nie jest wszędzie taka sama. To nie jest ziemia, jak mówiłem, w szklarni, wata, na której narosną pomidory. Ona jest różnorodna. W każdym kawałku coś innego urośnie. I to rolnik poprzez doświadczenie pokoleń, znajomość tej ziemi, doskonale o tym wie. Jeżeli przerwiemy tę nić wiedzy, to za niedługo uczenie się tej ziemi będzie procesem przez potężne pokolenia.
Ojcze, to jest...
Ale pan profesor mówi dobrze, pasze genetycznie modyfikowane. Odpowiedź jest taka. Z tego szybciej rośnie i klient, który jest konsumentem zarazem, chce, żeby łosoś wyglądał bardziej różowo, kurczak był bardziej soczysty, bardziej biały na przykład, wołowina bardziej czerwona, więc...
I to jest, ojcze,
z czym pan profesor chce walczyć? Skoro...
Tak, to są środki społecznego przekazu, prawda? Środki społecznego przekazu, jak gdyby i również reklama, wielkie wystawy, ładnie zapakowane, prawda, robi to wrażenie i brak informacji w stosunku do tego, co rzeczywiście dzieje się również i w jednoczącej się Europie. To, co ja powiedziałem, ojcze, wtedy... To Heidemann, właśnie pan minister Schleswig-Holsteinu, ale profesor również Uniwersytetu w Kiel. Ja go się spytałem, a dlaczego wy ugorujecie ziemię? No bo my musimy zregenerować, dopłacacie do ugorowania, przepraszam bardzo, co mnie zdziwiło, 500 marek do ugorowania, wtedy dla mnie to było... Nie. Bo my musimy zregenerować gleby po to, żeby produkować żywność o wysokiej jakości. Ja mówię, to przecież możecie z Polski wziąć tą żywność. Tak, ale my musimy u siebie zregenerować. Bo to jest przyszłość naszego rolnictwa. Bo my mamy nadprodukcję żywności. Prawda? I teraz, ojcze, ten znowu presja. Bo tutaj ojciec powiedział, że rzeczywiście to prawda. Ja już nawet, skąd się bierze właśnie to, co ojciec powiedział? Jak gdyby z chęci zysku. Prawda? Genetycznie modyfikowane pasze, one nie są tańsze. Tylko one dają więcej produktu z 1 kg paszy. W związku z tym jest większy jak gdyby zysk. Tu się nie mówi o sprawach związanych ze zdrowotnością, z jakością czy z innymi rzeczami. Ale to jest w tej chwili jest już bojkot na zachodzie Europy tej żywności, prawda? Ale do Polski, no jak może być konkurencyjna żywność dobra? No wejdźmy z GMO. W związku z tym rzeczywiście i rolnictwo to robi ogromne teoretycznie sukcesy w tej chwili na rynkach międzynarodowych w eksporcie, tak przynajmniej mówią, ale ASF... To jest pokłosie tego. O tym się nie mówi, prawda? Nie. Proszę ojca, jestem naukowcem i zauważmy odnośnie ASF-u. No to, co się działo i dezinformacja, jaka dezinformacja powstała w środkach społecznego przekazu i na różnych szczeblach zarządzania, to się w głowie nie mieści. Przecież tam każdy specjalista od dynamiki liczebności populacji by się za głowę złapał. Notabene polski rolnik też się za głowę złapie. Dlaczego? Dlatego, że ASF jest chorobą totalnie niszczącą białą rasę świni. Ale tą rasę człowiek wyhodował. Dlaczego? Dlatego, że ona daje dobry przyrost masy na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Ale ASF nie jest totalnie niszczący polskiego dzika. A on został oskarżony o to, że roznosi. Jest rzeczywiście roznosicielem, ale roznosicielem jest również i człowiek. Poprzez kanapki, mięso zarażone, ten ASF powiedzmy szaleje na Ukrainie czy też w Białorusi, prawda? Ale polski rolnik okazuje się, że jest lepszym, więcej ma wiedzy niż niektórzy ludzie, którzy zajmowali się profesjonalnie zwalczaniem ASF-u. Przepraszam bardzo i powiem to tu, jeszcze raz to podkreślę. Polski dzik jest odporny na to. Jeden zdechnie, drugi zachoruje, trzeci wyzdrowieje, prawda? Tak samo polskie rasy świń, te, które tam u tych polskich rolników są, no, chorują, zdechną. Ale to nie jest totalnie niszczące, tak jak jest tu niszczące w tych wielkich hodowlach, wielkich fermach. I o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. Prawda, że to rzeczywiście tak, to są straty ogromne gospodarcze w tej chwili, bo jesteśmy uzależnieni i od genetycznie modyfikowanych pasz i od odpowiednich ras. No tych świń, które są podatne, z jednej strony dają duży przyrost, ale musi być pełna bioasekuracja. Ja wiem, że tu się narażam co niektórym w tej chwili, którzy mnie słuchają, prawda? Musi być pełna bioasekuracja. Ja to rozumiem, to są straty gospodarcze, ale nie obciążajmy polskiego dzika jedynie za to, że on jest głównym roznosicielem i głównym winowajcą ASF-u. Winowajca ASF-u jest człowiek. I teraz powracając do jednak, powiedzmy, tego ponad podziałami troszeczkę. Proszę zauważyć, jest rok 2010. W 2007 roku my tracimy władzę. Jest spór z Polską, z Komisją Europejską o ustawę o genetycznie modyfikowanych organizmach. Dochodzi do sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygrywamy ten proces i mówimy, że i w ten proces z roku 2010 Polska może być wolna od GMO. Ten proces jest założony przez ministra środowiska, wtedy odchodzącą moją osobę z moimi urzędnikami. Wygrywamy ten proces i co? I nie korzystamy z tego procesu.
z wygranego procesu. A dezinformacja
odnośnie, że Polska całkowicie wolna od GMO, prawda?
Przemilczała.
Prawda? O tym, jak gdy prasa też również i milczała, i cisza była, powiedzmy, w tym czasie było to za rządów PO-PSL.
Poseł profesor Jan Szyszko, był minister środowiska, w naszym studiu temat przyroda ponad podziałami. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, ojciec Tadeusz Rzeczyk. Słucham właśnie pana ministra i ojca i słuchaczy, tą właśnie tą panią, która tak
pani Danuta.
No, z taką miłością o ziemi mówiła, to ziemia to ojczyzna, tak, to nasza matka, pięknie, właśnie widać, no to są tak, to są wartościowi ludzie, oni najbardziej kochają, ale właśnie a propos tych ponad podziałami, panie profesorze, to właśnie pierwsze to też chciałem to GMO. Nic się nie robi w Polsce, żeby nie było tego GMO. Nic się nie słyszy. Nic się nie słyszy, żeby jakoś tak ostrzegać ludzi, co kupują. Przecież to są konsekwencje później na zdrowiu człowieka i tak dalej. Także to jest pierwsze. I to widzę, że żadna partia, nic. Cisza, wszyscy, czy to będzie SLD, czy to będzie PO, czy PiS, czy jeszcze jakieś tam, wszyscy cisza. To jest pierwsze. Ponad podziałami. Czyje to interesy? Kto tutaj? No i media, prawda? Media nic. Ani te komercyjne, ani te narodowe media. Cisza. Druga rzecz, a to jest przeciwko społeczeństwu, przeciwko narodowi, bo tu chodzi o zdrowie człowieka. Tak, no, następna sprawa, właśnie panie ministrze, Puszcza Białowieska. Ja cały czas myślę o tych lasach, o puszczy, no dzięki panu, bo pan nas tu uświadamiał. I ona dalej niszczeje i wszyscy milczą. Przedziwnie, prawda? To tak mniej więcej, jak była tam właśnie ta obwodnica augustowska i wtedy tam Dolina Rospudy. No właściwie to tylko pan był człowiekiem, który tu i trochę ludzi, którzy to rozumieli. Ale od strony politycznej nic się nie działo i nie stało. To, co chcą w tej Unii, wszyscy robią to. Ja widzę, panie ministrze, również w mediach chodzi o ducha narodu. Trochę się mówi o tym LGBT, tak tego, tak, tak, ale właściwie to cicho z nimi, nic, tak. To gdzieś, ja tego nie oglądałem, ale gdzieś tam, że coś się działo w Białymstoku, to teraz męczennicy ci LGBT-owcy, czyli geje, lesbijki i tak dalej. Dajcie spokój. No i a ta przewodnicząca, jak ona się tam nazywa, ta, co była w Polsce teraz, to ona też jest za tymi związkami jednopłciowymi i tak dalej. Polacy wszyscy, Polacy głosowali za nią. No ja widzę tutaj, rozumiem, że to jest polityka, że nie wszystko można, ale gdzieś mi brakuje, panie ministrze, tego pójścia takiego dalekomyślności i kształtowania dobrze Polaków. Również ponad podziałami widzę, że nie do końca jest robiona dobra ta chociażby reforma edukacji. Jak od strony patriotyzmu są wychowywane dzieci i młodzież i uczelnie? W dalszym ciągu lenactwo jest na uniwersytetach. I minister nauki i szkolnictwa wyższego co robi? Szkoły prywatne, na przykład. Ile tam, jakie tam miliardy daje? Dlaczego się nie zrobi czegoś takiego, że pieniądze idą za studentem? Za studentem. Idzie student do uczelni, on wybiera i za nim idą, a nie pieniądze na te na te lewackie uniwersytety ogromne pieniądze, dawanie grantów tym profesorom, którzy są poprawni politycznie, którzy tak nie tylko na klęcząco, ale jeszcze głowę w piasku, w strusie, tak, i oni, i oni to niosą. Dalej to jest też ponad podziałami. A to dają na to z polityków, z podatków również katolików. I za nasze pieniądze zatruwają, za pieniądze katolików zatruwają ducha katolików, niszczą. I będą rezultaty. I tu widzę jakoś, przepraszam, jestem księdzem i księża nie mają świadomości. Duchowieństwo też nie ma tej świadomości. Zaczadzeni jesteśmy tymi mediami lewackimi, a i te narodowe też o tym milczą. Także to wszystko idzie tak, ciesz się narodzie. Ja mówię, dobrze, panie ministrze, że jest 500+, że jest tu pomoc jakaś, ale nie tylko chleba potrzeba, ale ducha potrzeba dobrego. Jak nie będzie dobrego ducha, to nie będzie przyszłości. Dzięki temu dobremu duchowi Polska odzyskała niepodległość po 120 latach niewoli. Tylko dzięki temu duchowi broniliśmy się przeciwko nazistom i komunistom. Tylu ludzi ginęło z tego względu, że mieli ducha dobrego, a tu jakoś nie widać. Nie lansuje się jakoś szczególnie jakiejś organizacji dla młodzieży, żeby to było coraz lepsze, prawda, żeby duch. Ja jestem za tym, żeby młodym ludziom pomóc, ale tak się też pytam, czy akurat te nawet tu dadzą, tam dadzą, tam dadzą. I jak tak słucham tych ludzi na dole, tych normalnych ludzi, to mówią, myśmy się dorabiali. I trzeba, żeby ludzie chcieli pracować i dorabiać. Tam dodają coś. A słyszę, a ZUS dla tych firm jednoosobowych rośnie. I ci jednoosobowe firmy, no nie może sobie dać rady. Taki taksówkarz. On dzisiaj świętego Krzysztofa, akurat patrona taksówkarzy. On musi mieć przynajmniej 5000 miesięcznie na to, żeby się utrzymać, te należności popłacić, prawda? A jeszcze a na chleb dla rodziny i tak dalej. Rozumiemy, że no jakoś to widzę to niszczenie ducha, niszczenie naszej własności, lasy, ziemia, a więc tu nie, powiedziałbym, jakieś niedocenienie rolnika. Właśnie duch, tu chodzi o wychowanie, właściwy duch, właściwe podejście do rodziny, do małżeństwa. Według prawa naturalnego. Prawo naturalne jest ten dekalog też, to jest prawo naturalne. No, ono idzie ponad podziałami. Ponad podziałami. Jeżeli to można, to się spierają tylko, kto będzie miał władzę. I oczywiście nie daj Boże, żeby tam ci wrócili, bo złodziej to nie z tej ziemi. No ale coś mi tu nie pasuje w każdym razie. Uważam, że trzeba patrzeć i to jest normalne, jeżeli mamy zaufanie pod kontrolą. Zaufanie nawet mąż do żony musi mieć pod kontrolą, do dzieci pod kontrolą. To tak jak z kierowcą, jak jedziemy, to też jesteśmy pod kontrolą, siedzimy jak pasażerowie z boku na przykład, ale patrzymy, czy czasem się nie pomylił ten niechcąco kierowca. I tak bym powiedział, nie żebym nie miał zaufania, ale my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za całość. I coś mi tu nie pasuje. Tamte rządy, które były, to już straszne. Ale tutaj też mi wiele brakuje. I łącznie jeszcze mówię z edukacją, ze szkolnictwem wyższym. Szkoły takie jak nasza są dyskryminowane także przez ten rząd. To jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja. Studenci, ci, którzy wybierają takie szkoły, z góry są karani za to, bo muszą zapłacić czesne. A na uniwersytetach nie. A niby z jakiej racji? Myśmy tacy prowadzący szkoły, jak katolickie szkoły, inne te dobre szkoły, oni powinni medale dostawać za to. Bo starają się o dobre społeczeństwo, nie tylko intelektualnie, fachowo, ale i duchowo, osobowościowo. I to nie jest doceniane. Właśnie ten duch mi to... No a Puszcza to już jest klasyczny przykład. To takie nieuki gdzieś poza... Tak, żeby tylko byli poprawni politycznie. No i oni będą decydować o... To jest niemerytoryczne. Dziękuję serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ojciec dyrektor Radia Maryja, założyciel też telewizji Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Dziękuję bardzo ojcu.
Jan Szyszko.
No, parę takich drobnych komentarzy. Ojcze, dziękuję ślicznie. GMO rzeczywiście to jest ponad podziałami, można powiedzieć, czyli lobby działa, wywiera ogromny wpływ i w jednym, i w drugim rządzie, tak przypuszczam. Natomiast no, jest pewien sukces, który ja uważam w cudzysłowie, a mianowicie możemy zrobić coś takiego, że rolnik, który uważa, że produkuje bez GMO, może takie coś napisać na swoim produkcie w sklepie.
Czyli uważa to pan minister, pan profesor za sukces czy za porażkę?
W cudzysłowie, do czego żeśmy doszli? Rok 2001 powstaje ustawa o GMO, gdzie robiłem te założenia. Wtedy było 8 lat więzienia za to, o ile ktokolwiek by GMO wprowadził. A w tej chwili sukcesem jest to, że GMO jest wszędzie, prawda? I o ile ktoś by chciał, to ma prawo napisać, że jest bez GMO, ale o ile by sprawdzić, że w środku jest GMO, to dostanie mandat. A więc żeśmy, no, troszeczkę przewrotność w ogóle niesamowita w tym całym układzie. Chcę również ojcu powiedzieć, że to lobby działa wszędzie i to ponad podziałami całkowitymi, dlatego że ojciec pewnie przypomina, mieliśmy takie sympozjum w Pałacu Kultury odnośnie spraw związanych z żywieniem. Później mieliśmy też tutaj odnośnie spraw związanych z polską wsią i tam występował profesor Paweł Piątkiewicz. Jeden z najlepszych diabetologów, przeciwnik GMO, i mówił, że ta żywność jest szkodliwa w gruncie rzeczy. A mówił, że najlepszą żywnością jest dziczyzna, która pochodzi z polskich lasów i polskich pól. Został, proszę ojca, wyrzucony ze szpitala Brudnowskiego. Mimo że światowej sławy człowiek, prowadzi badania, ma swoich pacjentów, którzy są poumawiani.
Panie ministrze, mamy 3 minuty.
Jeszcze 3 minuty.
Krótkie pytanie o takiej dezinformacji medialnej. Czy to prawda, że pan w sprawie Rozpudy wygrał proces przed Komisją Europejską?
Tak, rzeczywiście Rozpuda powinna być. Odnośnie Rozpudy w 2014...
Wiem, o tym już słyszeliśmy.
2014 rok powinna powstać trasa S19. Wygrany proces z Rozpudą w gruncie rzeczy. I żeśmy nie zrobili tego do roku 2014, unieruchamiając rozwój Polski Wschodniej, bo to były nasze
emisje
plany.
Emisje CO2 przegrany czy wygrany?
Wygrany proces o CO2. O 80 milionów ton redukcji emisji. Rząd PO-PSL nie chciał z tego procesu skorzystać.
Wygrany czy przegrany?
Kto?
Puszcza Białowieska.
Puszcza Białowieska, wygrany proces, przepraszam bardzo. Niech ktoś w końcu przeczyta postanowienie Trybunału Sprawiedliwości 17 kwietnia 2018 roku. A na czym polega cała sprawa? Na tym, że my w tej chwili, ja osobiście, również dyrektor generalny, są przesłuchiwani przez prokuraturę, bo organizacje ekologiczne złożyły wniosek, pozew do sądu, że złamaliśmy prawo. Nie złamaliśmy prawa, Trybunał Sprawiedliwości to potwierdził. Broniliśmy prawa Unii Europejskiej, prawa Unii Polskiego i zaprosiliśmy do dialogu. Nikt do dialogu nie chce przystąpić, gdzie są pełna inwentaryzacja, pełne dane i możemy to konfrontować również z punktu widzenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości.
Czy pan profesor, pan minister, kariera naukowa, dydaktyczna rozpoczęta w 1968 roku, też polityczna, doświadczenie życiowe. Wciąż Pan mówi o swojej żonie, Pani Krystynie, że to jest jedyna i ta wierna. Dziś Pan wrócił bodajże z polowania. I takie pytanie, czy podpisałby się Pan pod takim zdaniem? Katolik prześladowany, wierny mąż prześladowany, czysta dziewczyna, dziewica prześladowana, ośmieszana, wierny nauczyciel mówiący prawdę, w każdej dziedzinie nauki prześladowany, rolnik, który chce uprawiać ziemię zgodnie z tradycją i wszystkimi zasadami poszanowania ziemi, prześladowany. Ktoś, kto broni lasów, prześladowany. Ktoś, kto otrzymuje nagrodę Nauka dla Pokoju jako oprócz Jana Pawła II, jeden z nielicznych, no Jan Paweł II, Jan Szyszko, dwóch takich ludzi. Okazuje się, że doceniany za granicą, na bocznicy w kraju?
Nie, ojcze, w głównym nurcie, jak zwykle. Natomiast rzeczywiście ja bym powiedział tak, że wszędzie mówię, no zresztą w każdej partii są różnego rodzaju odłamy, natomiast rzeczywiście ten nurt lewacki, tak jak mi powiedziano kiedyś, z lewakami nie wygrasz. Ja powiedziałem, to muszę, bo ile przegram z lewakami, to znaczy, że przegrała Polska całkowicie.
Ale podobno również lewacy pana szanują za granicą.
A to nieraz się zdarza, muszę powiedzieć. A gdzie to się zdarza? No chociażby muszę powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no naprawdę mogę powiedzieć, że no z pełną, ja bym powiedział, uznaniem. No robili co mogli, żeby no w jakiś sposób wyjść obronną ręką z tej sytuacji, prawda? I żeby no jednak nie lubią specjalnie Polski, ale jednak tam, gdzie jest etyka, ta podstawowa etyka prawnika i autorytet prawnika, jednak się nie załamują albo nie przekraczają pewnej granicy, co w Polsce jednak się zdarza. Muszę powiedzieć, że w tej chwili zresztą trwa taka debata, zresztą wyjeżdżam na posiedzenie również i Światowej Federacji Naukowej, gdzie się w tej chwili zastanawiają, czy w ogóle nauka jest potrzebna i etyka w trzecim tysiącleciu, czy też indolencja polityków i głosowanie całkowicie wystarczy, a etykę zastąpimy prawem stanowionym i wszystko będzie w porządku.
Czyli mówiąc krótko, ponad podziałami jako katolicy, chrześcijanie, spadkobiercy cywilizacji i twórcy cywilizacji łacińskiej musimy się jednoczyć, by przeciwstawić się tym, którzy jako libertyni, lewacy, jak jeszcze nazwać, piewcy rewolucji francuskiej, jednoczą się ponad podziałami przeciwko przyrodzie. Dziękuję pan profesor
minister. Musimy się jednoczyć, ojcze, nie ulega najmniejszej wątpliwości, a Polska musi być liderem w tym zakresie jednoczenia, pokazania światła tego zielonego dla Unii Europejskiej kierunku rozwoju. To najwyższy czas, żebyśmy zabrali jednoznaczny głos w tym zakresie.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.